Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Krzysztof Kilian, były prezes PGE, przedsiębiorca, Roman Walasiński, prezes Holovectors, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, zaczynamy od spraw międzynarodowych, ważnych, które też mają wpływ i na nas. Czy Kanada mogłaby dołączyć do Unii Europejskiej? Zadaję to, takie pytanie, dlatego że koncepcja większego zbliżenia z Unią Europejską okazuje się, że jest rozważana wśród kanadyjskich polityków. No i to pytanie zaczęło się pojawiać po tym, gdy amerykański nowo wybrany prezydent Donald Trump sugerował, że Kanada może stać się 51. stanem USA i wówczas uniknie nałożenia na nią ceł. No i teraz pytanie hipotetycznie, na ile to możliwe takie zbliżenie Kanady z Unią Europejską, bo sądzę, że samo wejście do Unii Europejskiej to chyba niekoniecznie jest możliwe, ale tutaj jakieś inne formy.
No w świecie spolaryzowanym jest głównym narzędziem do rozpoczynania dyskusji i odwracania najczęściej uwagi od kwestii istotnych. I to jest moim zdaniem taki pomysł. Europa i Kanada mają wspólną umowę o wolnym handlu, więc to jest wystarczający w mojej ocenie wystarczające porozumienie. Jednocześnie jesteśmy razem w NATO. Jest to nasz sprzymierzeniec, więc powinniśmy raczej jako Polska, czy też jako Europejczycy z takim sympatycznym spojrzeniem spoglądać na to, co się tam dzieje, bo jak wiadomo, cła zostały nałożone, ale 5 minut później zostały odłożone. W związku z tym
to taki teatr.
Nie ma co wychodzić przed szereg. Trzeba poczekać, o co tak naprawdę chodzi Amerykanom. Jednocześnie zobaczyć, jak wygląda to z punktu widzenia całej światowej gospodarki, jakie są reakcje, a dopiero potem zajmować stanowiska polityczne. I myślę, że to jest taki temat troszeczkę, który zbyt wcześnie został odpalony, więc teraz naturalnie troszeczkę zostanie odłożony na półkę. Być może zostanie odgrzany za chwilę, jak cła zostaną znowu odmrożone.
Ale raczej nie został potraktowany jak straszak na amerykańskiego prezydenta, żeby jednak cofnąć te cła, i on je cofnął.
W tych oświadczeniach jest sporo prowokacji, ale też i takiego testowania społeczności międzynarodowej, również i porozumień instytucji międzynarodowych, prawdopodobnie po to, żeby pan prezydent Trump mógł się jakoś ustawić globalnie w rozgrywkach globalnych między dużymi graczami, a więc między Chinami, pewnie też i Europą. No, z dzisiejszego poranka też informacja a propos jakiegoś długu, który powstałby w Ukrainie wobec donacji wojennych Stanów Zjednoczonych, też budzi jakieś tam kontrowersje. Ale rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to, że żyjemy w tej chwili w takiej dynamice informacyjnej, takim dużym bodźcowaniu o charakterze globalnym, że to, co mówił poprzednik, rzeczywiście ma sens, aby chwilę powstrzymać się od komentarzy. Proszę zwrócić uwagę, dwa duże kraje rozpoznawane na świecie, one podejmują decyzje nieomalże w ciągu 24 godzin. To niesłychane. Te standardy podejmowania decyzji politycznych nieprzepracowanych, czy to przez parlamenty, czy przez jakieś szersze gremia, one stały się takie, powiedziałbym, to jest trochę taki show
taka polityczny. Polityka twitterowa, bym powiedziała, czy x-owa.
Już nie wspomnę o tym właśnie, jeżeli dodamy do tego jeszcze media, social media, które też na zapleczu funkcjonują. Więc rzeczywiście trochę trzeba schłodzić tę sytuację, ale pytanie, jak to zrobić, skoro napędzanie informacjami, bodźcowanie nas jest tak dominujące. Z zaangażowaniem krajów. O dziwne. To jest takie nowum i trzeba się pewnie do tego przyzwyczaić. Lepiej troszeczkę z dystansem do takich rzeczy podchodzić.
No, pytanie,
ale niewykluczone, że tak może być, że kraje stworzą jakąś koalicję dodatkową, nową i inną od Unii Europejskiej.
Pytanie, czy komuś zależy na schładzaniu tej atmosfery, bo Donald Trump licytuje bardzo wysoko od samego początku. To zniesienie ceł na Meksyk, które nastąpiło w ciągu kilku godzin, zwracam uwagę, że ono jednak nastąpiło po rozmowie z prezydentem Meksyku, czyli jakieś postanowienia, jakieś deklaracje musiały paść, że do tego cofnięcia ceł doszło. To jest, przypomina teatr, czy może kabaret czasami, ale jednak jest coś niepokojącego w tym, bo tego rodzaju deklaracji ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był, w ostatnich, no przynajmniej w ostatnich, myślę, 20 latach, 30 latach, nie słyszeliśmy. Te deklaracje dotyczące Kanady, Grenlandii, Panamy, no to jest język wpływania na rzeczywistość geopolityczną w sposób, który raczej znamy za naszej wschodniej granicy. I to bardzo niedobrze, że tego rodzaju język siły pojawia się po stronie naszego, jakby nie było, najważniejszego sojusznika. Więc ja mam pewne obawy. Oczywiście Trump prowadzi swoją politykę też na potrzeby rynku wewnętrznego. No, on musi pokazać, że dowozi te swoje obietnice. Część z nich obiecał zrealizować w ciągu kilku godzin, tygodni czy miesięcy. I to jest na pewno droga ku temu. Więc to nie jest tak, że zupełnie bym się nie emocjonował tym, co mówi. Trochę to jednak jest emocjonujące. Na pewno bardzo duża dynamika. No i z dnia na dzień faktycznie ta rzeczywistość na takim poziomie absolutnie państwowym się zmienia. To jest coś nowego i myślę, że tego w ciągu najbliższych 4 lat powinniśmy się przyzwyczaić.
Ja jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć, a mianowicie taką analogię do lat 50. ekspansji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, na przykład na Amerykę Południową, która przyniosła w efekcie bardzo duże turbulencje na tym kontynencie. Do dzisiaj ciągnące się w kontekście chociażby zagospodarowania niektórych krajów przez duże koncerny. Tutaj tę analogię można byłoby odnieść do właśnie tych medialnych trustów, które interesują się globalnymi rozwiązaniami, ale przecież wiemy, że być może ta analogia jest związana z tym, że dobrobyt Stanów Zjednoczonych widzimy w latach 60., 70. i on był taki dominujący, on był takim wzorem dobrego życia na świecie, ale poprzedzony również takimi wydarzeniami z lat 50., jak zagospodarowywanie pewnych surowców, na przykład w Ameryce Południowej. Więc
to ja też tutaj dodam jedną rzecz, a mianowicie to wygląda na taką wirtualną grę, ponieważ wprowadzenie ceł oznacza koszt dla obywateli danego kraju. Czyli obywatele amerykańscy poniosą pełne konsekwencje właśnie wprowadzenia ceł.
Ale oni o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy.
Oni o tym nie wiedzą, w związku z tym gramy na emocjach i na razie budujemy tak zwaną postawę godnościową, czyli mówimy, że możemy zrobić to, tamto czy owamto, ale jednocześnie nie wprowadzamy tych rozwiązań, bo wiemy, jakie będą konsekwencje faktyczne na rynku wewnętrznym, od którego zależy nasza pozycja, czyli jego pozycja polityczna. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Poza tym nigdy nie wiadomo, co zaproponuje druga strona, więc tutaj ta elastyczność taka i taka pompatyczność komunikacyjna zawsze daje możliwości. To jest ta furtka, czyli to rozwiązanie B, że zawsze możemy coś zmienić, zmniejszyć, odłożyć na 30 dni, potem znowu się zastanowić, no i tak te 30 dni będzie tam się rozmieni na 700 dni, a potem zobaczymy, jak to będzie. Czyli będzie, musimy zmienić wszystko, żeby się nic nie zmieniło.
No to proszę.
Klasyczne
bardzo.
Biznesowe podejście, tak? Negocjacyjne, czyli odchodzimy od stołu, przychodzimy, zmieniamy trochę poglądy, testujemy przeciwnika. No cóż, no, prezydent Trump jest biznesmenem doświadczonym, był w różnych sytuacjach biznesowych w swoim życiu i on to po prostu realnie przekłada. Nam to, przynajmniej mnie, przypomina ciężkie negocjacje, nie wiem, związane z jakąś fuzją, z jakimiś przejęciami. Tak to się mniej więcej odbywa i tylko czy my musimy być uczestnikami tego wszystkiego i tak przeżywać, no.
No, a z drugiej strony jego otoczenie finansowe bliskie bardzo, no, chyba nieźle sobie pozarabiało, mając wiedzę, co zdecyduje, czy co ogłosi pan prezydent Trump, a to i tak zawsze ma wpływ na to, co się dzieje na giełdach.
Redaktor, to, co mieli zrobić i to, co chcą robić, było znane dużo wcześniej. Jest taka fundacja Heritage Foundation, która w ramach współpracy z republikanami, tam jest zamieszczony program. 2025 się nazywał ten program. I ten program był znany, ja wiem, z 6 miesięcy czy z 8 miesięcy temu, więc dokładnie było wiadomo, co się mniej więcej
tak,
wydarzy.
Ale bez dat powiedzmy konkretnych.
No tak, znaczy data była jedna.
Daty są tu ważne.
Nie, data była jedna. Listopadowe wybory. I to była data, która oznaczała wprowadzenie tego programu bądź odłożenie go na półkę jako historyczny dokument.
Jeśli jeszcze weźmiemy tutaj pod uwagę wypuszczenie własnej kryptowaluty i szybki zarobek na tym...
To jest odwracanie uwagi.
I realne pieniądze, które się zarabia też.
Ale dopiero za 3 lata.
No,
przed końcem kadencji.
Chociaż jakoś... ci, co wiedzieli, że mogą zainwestować i szybko sprzedać, to zrobili. Ktoś tam się na pewno wzbogacił nieźle na tym przy okazji. A ponieważ ta audycja ma też taki charakter edukacyjny, to bym do ceł jeszcze wróciła, podpytując panów, co ta wojna celna, tak jak to się przekłada na polskiego konsumenta, żeby polski konsument sobie nie pomyślał, aha, Trump nakłada cła, to może my też ponakładajmy cła i będzie fajnie i Polska będzie silna i nasza gospodarka nam urośnie. To żeby uświadomić, jakie to skutki z tego wynikają. I kto właśnie za to płaci? Żeby nie było tak, jak wczoraj oglądałam filmik z amerykańskim sprzedawcą chińskich koszulek, który za diabła nie dał się przekonać, że to amerykańscy konsumenci zapłacą za cła nałożone na Chiny.
No, nic, nie ma lepszego sprawdzenia różnych zdarzeń niż bezpośrednie doświadczenie. Czyli człowiek tak długo się nie sparzy, mówimy mu nie dotykaj, bo to jest gorące. Jak dotknie, no to widzi, że jest, czy czuje, że jest gorące. I tutaj jest dokładnie tak samo. W przypadku Polski my nie możemy nakładać ceł, tylko jako wspólnota europejska możemy działać kolektywnie. Czyli Komisja Europejska może nałożyć cła bądź znieść cła w stosunku do podmiotów, które nie są w środku, czyli do Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, Chin, czy innych państw. I tutaj taka, przynajmniej wczoraj się tam komunikat jest z Rady Europejskiej, że Komisja Europejska i Europa, wspólnota, przygotowuje się do takich działań, ale nie bardzo wiadomo, jakie to będą działania, ponieważ nie ujawniono w zasadzie żadnych treści. Powiedziano tylko, że będzie adekwatna odpowiedź i tutaj prezydent Macron był takim, nazwijmy to, rzecznikiem prasowym tych działań. Powiedział, że ta odpowiedź będzie adekwatna. Co to będzie znaczyło, tego nie wiemy. No jeżeli są cła w jedną stronę, no to muszą być cła w drugą stronę. Tutaj Amerykanie mówią, że mają bardzo duży deficyt handlowy i rzeczywiście pewnie mają, ale zapominają o usługach. W usługach to oni są, można powiedzieć, monopolistą światowym, tak? I to akurat zauważyli Chińczycy, którzy dzisiaj naszego czasu o 6 rano, czyli u nich o północy, nałożyli cła na paliwa, na ropę, na węgiel, na maszyny rolnicze, na gaz, na LPG, na maszyny rolnicze, ale też wszczęto postępowanie wobec postępowań Google'a na terenie Chin. Google, jak wiadomo, jest potentatem, czyli Meta i Google i Apple i Amazon.
Czyli antymonopolowe.
Tak, antymonopolowe. I tutaj można powiedzieć, że oni są, można powiedzieć, dominują w eksporcie usług i obrocie przychodami z tym związanymi. I tutaj jest akurat nierównowaga światowa w tej kwestii jest gigantyczna na rzecz amerykańskich podmiotów. I ten sygnał z Chin mówiący o tym antytrustowym czy antymonopolowym postępowaniu, no pokazuje, że ludzie myślą wszędzie, więc jeżeli nie można tak, no to działamy inaczej. I akurat Europa też jest w postępowaniach różnych antymonopolowych i z Googlem, i z Microsoftem. Jedne te postępowania się zakończyły, drugie trwają. To jest bardzo silne narzędzie europejskie wobec amerykańskich firm, no bo to jest podstawa amerykańskiej gospodarki tak naprawdę. Te kilka firm stanowią o tym, czy gospodarka amerykańska jest liderem w innowacjach, w postępie, ale też i w przychodach. Proszę zobaczyć, ile one są warte, te firmy. Niejedno państwo można by kupić w Europie za jedną z tych firm. W związku z tym przyjrzenie się im i tym nierównowagom przychodowym no może też być bardzo bolesne.
Tylko chciałem zwrócić uwagę, że Trump, no oczywiście, że zdaje sobie z tego sprawę, komentując relacje z Unią Europejską, właśnie te wszystkie postępowania przeciwko gigantom technologicznym, nakładane kary i tak dalej, nazwał ukrytym podatkiem czy ukrytym cłem. I trochę rzeczywiście taką sytuację to przypomina, ponieważ te kary, o których mówimy, są gigantyczne. To są setki milionów euro, które te przedsiębiorstwa muszą płacić. To jest ograniczanie ich działalności. Bardzo duża część usług nie jest wprowadzana w Unii Europejskiej ze względu na ograniczenia prawne. No i oczywiście to wszystko dzieje się, ta cała dyskusja dotycząca usług i przepływu tej własności intelektualnej dzieje się w sytuacji absolutnego rozwoju sztucznej inteligencji, gdzie każde z państw czy każde z bloków próbuje się wysforować, bo ten, kto zajmie pozycję lidera dzisiaj, no, prawdopodobnie będzie ją dzierżył przez kolejne kilkadziesiąt lat.
No ale tak, sztuczna inteligencja to jest wszystko w jednym, tak? Bo to są i cła, i restrykcje, i sankcje, i różnego rodzaju działania, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Okazuje się, że w ciągu 24 godzin można było wywrócić stolik i można było zdjąć z giełdy nowojorskiej prawie bilion dolarów. Dla uzmysłowienia to jest 1000 miliardów dolarów, to tak lepiej może brzmi. Ale rzecz idzie o to, że Stany Zjednoczone po prostu poukładały ten świat, bo przecież technologia AI-owa to nie tylko algorytmy, to nie tylko produkcja pewnych urządzeń, ale to również energia, która w tej chwili jest w cenie. I one po prostu były w pewnej konwencji przygotowywane. I może najmniej, może nie tyle najmniej, ile ważnym elementem były algorytmy i była sprzedaż tych, udostępnianie tych algorytmów według jakiegoś tam klucza, ale przecież wiemy, że wokół biznesu AI powstał duży biznes wspomagający. Mówię tutaj o całym biznesie energetycznym, który okazuje się w ciągu dosłownie 24 godzin musiał ulec korelacji, bo jeżeli coś można wyprodukować za 6 milionów z nakładem niewielkiej energii, a mówiło się o tym i wszyscy doradcy i wszyscy eksperci twierdzili, że ten biznes wokół AI-owy, energetyczny będzie kwitł i musi się rozwijać i musi być zapewnione finansowanie i tak dalej, okazuje się, że nie, więc to jest też element, który skupia w sobie różnego rodzaju koszty prowadzenia nowoczesnej gospodarki, kraju, działalności.
To ja dodam tylko kilka przykładów takich przemawiających do wyobraźni, do kieszeni Kowalskiego. Taka wojna celna to dla nas, dla Polaków, co ona może oznaczać? No to droższe części w branży automotive, która i tak ma spore problemy ze względu na to, co się dzieje po niemieckiej stronie.
Na tym rynku w ogóle.
To jest jedna rzecz. Droższe leki, to jest druga sprawa, bo komponenty są także ze Stanów Zjednoczonych. Dużo droższa prawdopodobnie elektronika. Myślę, że miłośnicy iPhone'ów to by się złapali jeszcze bardziej za kieszeń, bo jeśli bierzemy pod uwagę te najnowsze modele, które około 6 tysięcy złotych kosztują, no to sobie proszę wyobrazić, co to będzie, jeśli te cła wejdą w życie. Biorąc pod uwagę, że Amerykanie część tej swojej produkcji jeszcze mają, zdaje się, w Chinach, więc jak nałożą na Chiny cła, to te komponenty drożeją. Jak nałożą na Unię Europejską, Unia Europejska się odwdzięczy, więc będziemy mieli dodatkowe cła i to wszystko sprawi, że no, nasza kieszeń będzie płakać. A do sztucznej inteligencji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Radio Gdańsk. Jedźmy razem.
Remonty, awarie, wypadki i pogodowe zawieruchy.
Jesteśmy na drogach tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
Dzwońcie, piszcie i zgłaszajcie utrudnienia do autopilota Radia Gdańsk.
603 06 06 06.
Razem bezpiecznie do celu.
Reklama.
Sprzedajesz nieruchomość lub szukasz wymarzonego mieszkania? W Domo Nieruchomości pomożemy Ci na każdym etapie transakcji. Twoje zadowolenie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Zadzwoń już teraz 795-600-333. Domo Nieruchomości. Ulica Obrońców Wybrzeża 11/1 w Gdańsku.
Teatr Miejski w Gdyni zaprasza na rowerzystów Volkera Schmidta. Współczesna, zabawna, słodko-gorzka historia o poszukiwaniu szczęścia i bliskości. O ludziach, którzy rozumienie szczęścia zabetonowali w jeździe na rowerze, w siłowni, sadzeniu kwiatów i rodzinnych kolacjach. Czy tylko młodzi mają szansę na szczerość i autentyczność? Przekonaj się sam w Teatrze Miejskim w Gdyni. Zapraszamy. Chodźcie do nas. Sponsor teatru Port Gdynia. Patronat Radio Gdańsk.
Ostatni mecz w Eurocup. We wtorek, 4 lutego o 19 w Ergo Arenie koszykarze Trefla Sopot zmierzą się z hiszpańską Gran Canarią. Przyjdźcie i głośno dopingujcie mistrzów Polski. Na spotkanie zapraszają Trefleza, producent puzli, gier i zabawek, miasto Sopot, port lotniczy Gdańsk oraz Energa z grupy Orlen. Sponsor złoty Trefla Sopot. Bilety na www.sercesopotu.pl. Koszykarzom Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.
Reklama. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A za chwilę porozmawiamy o tym, czy chiński model językowy sztucznej inteligencji DeepSeek rzeczywiście wywrócił stolik, czy jest niebezpieczny i co właściwie się stało za jego sprawą. O tym za moment.
Kiedyś silni nas chwał, dziś porywa nas wiatr.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, przedsiębiorca Roman Walasiński, prezes Holovectors, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. No i właśnie, sztuczna inteligencja. Firma AMD opublikowała poradnik, jak wykorzystać chiński model językowy, czyli odpowiednik czata GPT, a chodzi o DeepSeek, na urządzeniach wyposażonych w jej procesory i w układy graficzne. Microsoft dodał DeepSeek do swojej oferty chmurowej, mimo że inwestuje i ma partnerstwo z OpenAI-em, czyli twórcą czata GPT. Na chińską technologię rzuciły się startupy i programiści. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jak jest za darmo i w open source, to żal nie skorzystać, podsumowuje Business Insider. Przy czym Włosi zakazują korzystania z DeepSeek, wietrząc tam podstęp, a OpenAI oskarża Chińczyków o kradzież technologii. A przy okazji dzieje się wiele. Amerykanie inwestują w program Stargate, a DeepSeek trafia pod strzechy. Trwa wyścig technologii. No i pytanie do panów, czy DeepSeek rzeczywiście wywrócił stolik i co się właściwie stało po tym, jak on się pojawił, a pojawił się zaraz po ogłoszeniu przez Trumpa tego programu Stargate'a, gdzie chodziło o 500 miliardów dolarów inwestycji w sztuczną inteligencję.
Ja może tutaj dopowiem jedną rzecz. Bo tutaj,
Krzysztof Kilian.
Mój poprzednik mówił o energetyce jako elemencie niezbędnym towarzyszącym. On jest nadal niezbędny i nadal towarzyszący i nadal w takich rozmiarach, jaki był przewidywany. DeepSeek jest modelem językowym, który powstał w zupełnie innych kosztach i w innych realiach. Natomiast musi używać tej samej energii i tych samych zasobów, bo żeby działał, musi korzystać z setek tysięcy serwerów, które agregują, że tak powiem, algorytmy i produkują to, co chcemy uzyskać w postaci zadanego pytania czy zadanego zadania. W związku z tym energetyka nadal będzie tutaj przedmiotem do rozwiązania, czyli setki miliardów dolarów w technologię zarówno produkcji, przesyłania i magazynowania energii, ponieważ ta technologia zużywa dużo więcej energii niż takie zwyczajne zapytanie w Google, tak? Bo ono korzysta z jednego, z dwóch czy z pięciu serwerów. Natomiast tutaj są tysiące urządzeń jednocześnie w akcji. I to się liczy, że w zależności od tego, jak jest skomplikowane pytanie, to od 5 do 10 razy więcej zużywamy energii w jednostce czasu, używając sztucznej inteligencji. I to się nie zmieni, przynajmniej na razie. Natomiast DeepSeek powstał, zbudowano algorytmy za dużo mniejsze pieniądze, ale wiedząc już, jak funkcjonują inne modele językowe, czyli czym innym jest odkrywanie Ameryki, a czym innym jest zagospodarowanie tej odkrytej już Ameryki. I na tym polegała przewaga, że wykorzystano możliwości istniejących rozwiązań. Zresztą sam Altman z OpenAI mówi, że mają dowody, że użyto różnych rozwiązań OpenAI-owych do tworzenia ich modelu językowego. Model OpenAI był tworzony w modelu tak zwanym zamkniętym, czyli nie udostępniano wiedzy, jak on się rozwija i dokąd zmierza. Ten zbudowano na zasadzie takiej googlowskiej, czyli Androida, czyli w modelu otwartym, czyli w zasadzie wszyscy mogą się dorzucać, co oczywiście sprawia pewne kłopoty, bo on też jest dosyć niedokładny w udzielaniu odpowiedzi, niemniej powstał za niewielkie pieniądze w stosunku do tego, co wyłożono na chociażby OpenAI. I kolejna rzecz, powstał w San Francisco, a nie w Chinach, czyli w Stanach Zjednoczonych używano tamtych technologii, wszystko jest na amerykańskich technologiach, zrobili to chińscy inwestorzy, ale zrobili to w Stanach. Dlaczego zrobili to w Stanach? Właściciel tego DeepSeeka mówi, dlatego, że tam ludzie ośmielają się to robić. To była jego odpowiedź, dlaczego to robił w Stanach. Ponieważ gdzie indziej nie ośmielają się, w związku z tym, jak jest pytanie, czy można coś zrobić, najchętniej mówią nie, no to jak nie, to nie, no to idziemy, rozchodzimy się. I oczywiście jest to przewaga, w związku z tym wszyscy gracze na rynku zauważyli, że jest to przewaga, której nie należy lekceważyć, bo pojawiło się rozwiązanie, może niedoskonałe, ale na tyle atrakcyjne, żeby je zaimplementować do swoich usług. I wszyscy dostawcy w zasadzie sztucznej inteligencji dołączyli jako płatną ofertę DeepSeek. Oczywiście informując, że on w jakichś tam zagadnieniach lepiej sobie radzi, w innych trochę mniej, sobie gorzej radzi. Niemniej jest to o tyle rewolucyjne, że za niewielkie pieniądze, co pokazuje, że takie rozwiązania mogą powstać też w innych częściach świata, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No, jest to
zwłaszcza w sytuacji, jak wiadomo, jak to zrobić.
Mamy Coca-Cola i Pepsi-Cola, z tego wynika. Roman Walesiński. To jest chyba dobre, ponieważ mamy wybór. A jak z tym wyborem idzie, no to właśnie obserwujemy w tej chwili ruchy u programistów, ruchy w dużych firmach. One są niezwykle, powiedziałbym, jakby skupione w czasie, bo tak naprawdę rozmawiamy o tygodniu dwóch. To jest też fenomen, jeśli chodzi o oddziaływanie gospodarki na świat i vice versa, i świata na gospodarkę. Więc to jest ciekawe, że dla socjologów pewnie jakieś wartości dodane będą miały te działania, bowiem ja nie pamiętam, może nie aż tak długo żyję, ale nie pamiętam, żeby właśnie sprawy szły na godziny i to w takim rozwiązaniu globalnym.
Ja postrzegam decyzję Microsoftu czy innych dostawców usług AI-owych, żeby włączyć DeepSeeka do swojej oferty. Podobnie jak tworzenie spółek joint venture przez niemiecką motoryzację z chińskimi producentami samochodów, z której to współpracy Niemcy po prostu po pewnym czasie zaczęły panicznie uciekać z tego prostego powodu, że chińska motoryzacja zaczyna absolutnie dominować europejski rynek i jestem przekonany, że w przeciągu kilku lat, o ile nie nastąpią oczywiście jakieś działania typu cła i tak dalej, zgarną bardzo duży kawałek tortu. Więc to w moim przekonaniu to jest otwieranie technologii chińskiej rynku. No pewnie, żeby gonić ten rynek dzisiaj, ale w perspektywie wieloletniej to w moim przekonaniu to jest błąd. Koincydencja z rozpoczęciem kadencji Trumpa jest oczywiście nieprzypadkowa. Raz, że ogłoszenie tego programu Stargate, czyli potężnych nakładów $500 miliardów na rozwój sztucznej inteligencji, tak trochę na marginesie powiem tylko, że polski instytut, który ma rozwijać AI, czyli IDEAS, otrzymał budżet 20 milionów złotych. To możemy sobie porównać potencjały.
To tyle, co DeepSeek użył na wyprodukowanie swoich tam 6 milionów.
Chociaż mówią, że to trochę jednak przekłamane są te dane, że było to znacznie więcej.
Ale to jest wskazówka dla Europy, bo Stany Zjednoczone są takim rynkiem. Dlaczego tam się gromadzą właśnie ci przedsiębiorcy? Właśnie dlatego, że tam ludzie ośmielają się to robić, to po pierwsze. Po drugie, że regulacje są tak skonstruowane, chociaż oni sami narzekają, że one są, że tak powiem, blokujące, ale one są tak skonstruowane, że możemy robić wszystko, co nie jest zabronione prawem. W Europie, a już w Polsce nie wspomnę, tutaj mamy kodeksy pracy, związki zawodowe. Jesteśmy niezwykle przeregulowani w Europie. W związku z tym mówienie o innowacjach w warunkach europejskich wymaga zupełnie innego podejścia, zupełnie innego wsparcia i zbudowania zupełnie innego środowiska, które no, umożliwi, że tak powiem, na pewno tu nie brakuje wśród tych 400 milionów ludzi, którzy byliby zdolni zarówno zainwestować, jak i dostarczyć wartości intelektualnych, które by się zamieniły w konkretne rozwiązania.
A myślą państwo, że ta pobudka nastąpi, że jakieś otrzeźwienie
no
Unii Europejskiej?
To byłby czas na Europę, żeby, jeżeli porównujemy tę sytuację do jakiejś gry, niech to będzie jakiś brycz, to jest to właśnie, czy poker, to jest to właśnie w tej chwili czas na Europę. Ale czy to nastąpi? Obawiam się, że nie. Nie mamy liderów, nie mamy takiej reprezentacji, która mogłaby jasno i precyzyjnie sformułować swoje oczekiwania wobec tej całej sytuacji. W związku z powyższym,
no właśnie, ale ten
chyba aż tak dobrze
ten ruch Chin, żeby udostępnić ten algorytm za darmo, jest według mnie właśnie takim skokiem do przodu. Znaczy w sytuacji takiej, kiedy w perspektywie kolejnych miesięcy i lat Stany Zjednoczone będą przeznaczać potężne pieniądze na rozwój, To jest jedna część, ta, nazwijmy ją polityczno-rządowa, ale zwróćmy uwagę, że na inauguracji Donalda Trumpa pojawili się wszyscy najwięksi prezesi największych big techów. Dochodzi do nieprawdopodobnych oznak sympatii ze strony Marka Zuckerberga i Donalda Trumpa, które ocierają się zresztą nie ocierają w moim przekonaniu zresztą, tylko są korupcją polityczną. Kilka dni po objęciu fotela prezydenta Meta, czyli Facebook, zawarła ugodę bezpośrednio z Donaldem Trumpem, nie z prezydentem, tylko z Donaldem Trumpem jako osobą fizyczną i wypłaciła mu 25 milionów dolarów w ramach tej ugody. To wszystko pokazuje, Elon Musk oczywiście w strukturach tego rządu, to wszystko pokazuje, że
właśnie nie rządu, jest specjalnym pełnomocnikiem, jak się okazuje.
Jasne.
Z dużymi uprawnieniami.
Chodzi o to, że cały ten ekosystem biznesowo-rządowy Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nakierowany na jeden cel. Na dominację w świecie sztucznej inteligencji i wejście rzutem na taśmę przez DeepSeek, udostępniając za darmo swoje algorytmy i próbę znalezienia jakiegokolwiek punktu zaczepienia na rynku zachodnim, jest właśnie tym, nie nazwałbym tego krzykiem rozpaczy, ale jakimś takim bardzo odważnym posunięciem, na które Europy faktycznie nie stać, bo zdaje się, że nie mamy takiej karty w ręku i po prostu nie mamy czym zagrać.
A co z zarzutami o szpiegostwo dla DeepSeek, o tym, że będzie kradł dane nasze, że tam gdzieś zawiera konia trojańskiego.
Cóż my możemy na ten temat powiedzieć, nie znając
pani redaktor. Zaczynałam się wszystko nad tym się zastanawiać, że może coś w tych argumentach jest. No do może. Momentu, kiedy się okazało, że te wszystkie inne wielkie koncerny zaimplementowały bez żadnego problemu.
No właśnie, my nie możemy się uporać z Pegasusem, a co dopiero z DeepSeekiem, więc proponowałbym aż tak w tak zaawansowane technologie nie wchodzić.
Nie czuję się adresatem.
Także to jest jedno. Ale mogę powiedzieć jedno, że historycznie Europa ma jako wspólnota, jeszcze kiedyś jako Europejska Wspólnota Gospodarcza, ma swoje osiągnięcia we współpracy i w tworzeniu, w kreowaniu nowych rozwiązań technologicznych i nowych platform. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, GSM jest właśnie taką platformą wypracowaną w 80 roku. Mądrzy ludzie wtedy, którzy zarządzali EWG, postanowili stworzyć nową platformę łączności cyfrowej i nazwano ją GSM, GSM, no bo to była inicjatywa, która się zlokalizowała w Paryżu, Group Special Mobile. Taki jest skrót tego. Dzisiaj mówimy na to GSM i zbudowano całą technologię. Miała być w 88 roku zaimplementowana na terenie Europy. Spóźniła się 3 lata. W 91 roku był pierwszy operator, który zaczął działać. Natomiast dlaczego to jest tak ważne z punktu widzenia europejskiego? Bo wszystkie kraje stały się właścicielami technologii, rozwiązań. Wszystkie kraje wspólnie wprowadziły regulacje, które zaczęły obowiązywać na dosyć dużym obszarze i ta technologia została natychmiast wdrożona do realizacji. I wtedy Europa w latach 90., 95, 96 uzyskała absolutną dominację światową, jeżeli chodzi o łączność cyfrową. No ale ponieważ sukces jest wrogiem, że tak powiem, dobrego rozwiązania, dobrego zarządzania tak naprawdę, w związku z tym usnęła na wiele lat. No i cała reszta
mieliśmy
dołączyła.
Też i europejską Nokię mieliśmy jeszcze.
Ale to jest efekt właśnie tego wspólnego myślenia.
A teraz jeszcze wejdę w słowo. Zdaje się, że Europejska Agencja Kosmiczna, ale też przy wsparciu tam Komisji Europejskiej rozpoczęła ostre badania nad naszym europejskim systemem podobnym do Starlinków. I tutaj myślę, że dlatego też Elon Musk robi wszystko, żeby skłócić państwa europejskie, no bo mu przecież biznes popsujemy, jeśli nam się uda. Niestety kilka lat temu wystartowano z hukiem, dosyć się mówiło o tym, że taka inicjatywa jest, że coś tam się robi w tej materii, ale niestety ucichło. Mam nadzieję, że nie na dobre, bo jednak to, co też pan prezes mówił, kraje Unii Europejskiej zyskałyby dostęp do znacznie lepszych środków komunikacji. Można byłoby korzystać z komórek nawet na środku oceanu. I niezależnie od tego, czy jakiś miliarder ma widzimisię i stwierdzi, że Ukrainie odetnie dostęp do Starlinka, bo coś tam. Także zobaczymy. jak to będzie dalej wyglądało. Na koniec, no jeszcze mamy kilka minut, gigantyczne zainteresowanie lądowymi farmami wiatrowymi wśród potencjalnych inwestorów u nas w kraju, czyli przechodzimy na lokalny temat i nie mamy jeszcze ustawy, która by czy właściwie nowelizacji ustawy o tym, gdzie mogą być umiejscowione lądowe farmy wiatrowe. Tutaj cały czas jest awantura o to, czy mogą być 700 metrów od zabudowań, czy 500 metrów od zabudowań, a te 200 metrów różnicy jest bardzo ważne, ponieważ one świadczą o opłacalności inwestowania w takie farmy w ogóle. I pytanie może na początek, po co nam lądowe farmy wiatrowe? My teraz mówimy o morskich farmach wiatrowych, mówimy o elektrowni atomowej, jednej, drugiej. To może nie warto walczyć o lądowe?
No, trzeba przede wszystkim stosować rozwiązania te, które są dostępne i są zdolne do realizacji. Farmy wiatrowe, lądowe są zapoznane, sprawdzone, jest dużo doświadczeń i można powiedzieć z projektu, który był głęboko subsydiowany 20 lat temu, czy więcej niż 20 lat temu, stały się technologią, która jest opłacalna na samym starcie, czyli opłaca mi się budować farmę wiatrową, ponieważ ona zawiera w sobie takie parametry, że jestem w stanie zwrócić swoje zainwestowane środki w określonym czasie, a jednocześnie dostarczyć to, czego ode mnie będzie żądał ten, który będzie odbierał energię. Farmy wiatrowe na morzu z kolei są technologiami bardzo kosztownymi, bardzo drogimi. Średnia cena, którą zaproponowano, ażeby one w ogóle mogły powstawać, czyli taka cena, która da inwestorom możliwość wyliczenia swojej stopy zwrotu, to jest około 500 zł za megawattogodzinę, czyli bardzo drogo. Natomiast tutaj jest to biznes opłacany. W związku z tym powinniśmy jak najwięcej tego na dzisiaj zbudować po to, żeby zbilansować swoje potrzeby i jednocześnie zabezpieczyć dostawy energii. Dlaczego trwa to tak długo? Nie wiem. W Polsce wszystko, co ma służyć dobrym rozwiązaniom, z reguły trwa długo. W związku z tym miało to być...
Na 200 metrów krytyczne też pewnie będzie jeszcze chwilę
trwała.
Miejmy
nadzieję, że się skończy.
Tak, i powinno to, oczywiście powinno się to zakończyć, bo to jest taka obietnica rządu, który teraz rządzi, że miało to być w przeciągu pierwszych 100 dni. 100 dni minęło no niecały rok temu. W związku z tym najwyższy czas to rozwikłać. Poza tym stosujemy narzędzia związane z rynkiem mocy, czyli z aukcjami, które są no niezbędne dla tych inwestycji, które mają zabezpieczyć energię w tak zwanej podstawie. Dlaczego w aukcjach, dlaczego się robi aukcje na wiatr, czy też na fotowoltaikę? Tego nie mogę zrozumieć, bo one w podstawie nie pracują, ale dają z kolei zabezpieczenie finansowania. No tutaj jest cały szereg różnych pytań, ponieważ nie ma w zasadzie takiej dużej dyskusji w takiej dziedzinie gospodarki jak transformacja energetyczna, poza jakimiś takimi bardzo ogólnikowymi zdarzeniami. A to powinna być dyskusja, która powinna rozpalać też umysły polityków, no bo to jest coś, co zaangażuje setki miliardów, a jednocześnie stworzy miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej.
To, co już wiemy, to chyba dywersyfikacja i ona daje poczucie bezpieczeństwa użytkownikom i obywatelom szerzej. Więc chyba to jest taki kierunek, o którym tutaj kolega wspominał, ale chyba od tego też nie uciekniemy. Stąd też, czy modernizacja tych wiatraków, które już istnieją, czy nowoczesne wiatraki budowane na lądzie, czy też te droższe, ale właśnie po to, żeby była dywersyfikacja i możliwość osiągnięcia również na morzu energii, to ma sens. Natomiast oczywiście będzie to pewnie wielomiesięczna, wieloletnia dyskusja na ten temat, taka strategiczna.
Ja bym dodał do tego jeszcze aspekt strategiczny na koniec, znaczy po rezygnacji z dostaw z Rosji jesteśmy niemal absolutnie uzależnieni od drogi morskiej, jeśli chodzi o dostawę wszelkich węglowodorów czy energii. I taka formuła rozproszonej trochę dostawy prądu i uniezależnienie się od tej drogi morskiej. Zwracam uwagę, że nasza marynarka wojenna jest no nie ma jej. To jest coś, na co też powinniśmy zwrócić uwagę.
Tak, ale nie wszystkie węglowodory sprowadzamy, bo gaz w 30% jest wydobywany na terenie Polski. Mamy niewielkie, ale dosyć istotne.
Lubuskiem są nowe otwierty.
Tak, są dosyć istotne
niestety
złoża.
Niestety na granicy z naszymi sąsiadami.
Myślę, że idzie się, można się porozumieć.
A zapał w oczekiwaniu na tę ustawę, zapał inwestorów zainteresowanych lądowymi farmami wiatrowymi nie osłabnie?
Myślę, że nie osłabnie, dlatego że tu tak czy inaczej te inwestycje się pojawią. Natomiast to pokazuje taką pewną nieudolność i takie nierówne partnerstwo. Są tutaj przedsiębiorcy czy inwestorzy gotowi wyłożyć swoje pieniądze, czyli ponieść ryzyko związane z zaangażowaniem własnych pieniędzy. I ta strona, która reguluje rynek, bo gdyby to był rynek nieregulowany, no to przecież nie będziemy nikogo obarczać winą, że się nie możesz zdecydować. Natomiast tu jest cały szereg regulacji. To jest jeden z najbardziej regulowanych rynków gospodarczych nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych dokładnie tak samo. Ale tamte procedury są jakoś, nazwijmy to, przejrzyste i można przez nie przejść. Natomiast tutaj jest dosyć duży, można powiedzieć, chaos regulacyjny. To prawo się zmieniło i wymagania związane z działalnością na rynku energetycznym się tak zmieniło, że z takiej kilkudziesięciostronicowej kiedyś ustawy dzisiaj mamy setki czy tysiące stron i często gęsto te regulacje wykluczają się wzajemnie. W związku z tym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
No to tylko przypomnijmy, że droga energia po pierwsze wpływa na nasze kieszenie, bo wpływa na inflację, wpływa właściwie na wszystko, od momentu produkcji po...
Ale na nasze portfele też.
Na nasze portfele, bo potem kupujemy w sklepie drogie towary, płacimy bardzo dużo za energię, z której korzystamy w domu. Droga energia hamuje rozwój przemysłu, a nam zależy, żeby przemysł się rozwijał. I kończy nasze marzenia o tworzeniu farm sztucznej inteligencji, bo do tego potrzeba dużo energii, jak już mówiliśmy, i najlepiej, żeby ona była tania. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę kwestię bezpieczeństwa narodowego, no to bez takiej właśnie portfela energetycznego nie przetrwamy, więc musimy szybko decydować.
To jeszcze tak tylko informacyjnie, takie centra danych, które mają tysiące czy tam dziesiątki tysięcy serwerów, to takie minimalne zapotrzebowania, jakie zgłaszają, nazwijmy to, ci, którzy chcą budować, to jest 200-250 megawatów przy łącze. Do 1000 megawatów łącznie, czyli można by ekstra elektrownię podłączyć pod takie centrum danych. I jeszcze jedna ciekawostka, 50% wszystkich centrów danych na świecie jest w Stanach Zjednoczonych.
I tym kończymy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Kilian, były prezes PGE, przedsiębiorca, Roman Walasiński, prezes Holowektors, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się jutro z Państwem 5 minut po godzinie 10. Państwu i gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.